Nazywam się Sebastian Gębski. Witam Cię na moim audioblogu Nokia Switch i zapraszam na odcinek 11. Nowe rozwiązania na nowe czasy. Zdaję sobie z tego sprawę, że ten tytuł odcinka prawdopodobnie nic Wam totalnie nie mówi, ale wierzcie mi, kiedy zastanawiałem się o tym, co chcę Wam dziś przekazać, to chyba ze 3 czwarte czasu spędziłem właśnie nad tym tytułem. Więc mogło być gorzej, mogło być znacznie gorzej. No ale może przechodząc już do clue tematu, o czym chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć? No tu muszę zbudować najpierw trochę kontekstu. Otóż jakieś 15 do 18 miesięcy temu mocno zainteresowałem się tematem blockchaina, a może raczej systemów zdecentralizowanych. I to bynajmniej nie dlatego, że nagle ogarnęła mnie jakaś wizja zrobienia dużych pieniędzy na spekulacji kryptowalutami, albo dałem się omotać hype'owi na to, co nowe, cudowne, wspaniałe i ma rozwiązać wszystkie problemy na świecie. To moja inspiracja wynikała z czegoś innego. Przyznałem sobie taką książkę Janine Sadiq Khan, to jest były komisarz do spraw komunikacji miasta Nowy Jork. Osoba, która była odpowiedzialna między innymi za kwestię rozwiązania problemu korków w Nowym Jorku i tak generalnie to odzyskanie miasta dla ludzi, żeby w tym mieście ludziom się dobrze żyło, a nie tylko i wyłącznie kierowcom samochodowym dobrze jeździło. I to jest temat bardzo mi bliski. Ja, szczerze mówiąc, nie przepadam za miastem, w którym aktualnie mieszkam, czyli za Warszawą. Mam to szczęście, że mieszkałem w wielu miastach na świecie. Uważam, że w wielu miejscach pewne problemy właśnie związane chociażby z jakością życia zostały rozwiązane znacznie lepiej niż miało to miejsce w Warszawie. I te moje rozważania, rozkminy z tych 15 miesięcy dotyczyły generalnie tego, jak zdecentralizowane systemy mogłyby pomóc takiemu miastu jak Warszawa, żeby żyło się w nim lepiej. Wyobraźcie sobie, tak w dużym uproszczeniu, taki system, w którym na przykład, żeby wjechać do centrum, albo do jakiegoś generalnie bardziej popularnego miejsca, samemu samochodem, bez pasażerów, musicie za to zapłacić kredytem, jakimś kredytem, wirtualnym, abstrakcyjnym kredytem. I za inne czynności, które potencjalnie zmniejszają komfort innym, bo na przykład korkują miasto, też musicie płacić takimi kredytami. Takie kredyty pozyskujecie, robiąc coś dobrego dla miasta, czyli robiąc coś takiego, co potencjalnie zwiększy komfort mieszkania w tym mieście. Wszystkim, populacji, nie tylko i wyłącznie Wam. Czyli na przykład za to, że ogólnie, nie wiem, przejedziecie się komunikacją miejską, albo że i kasując bilet, albo że nie wiem, zasadzicie jakieś drzewko. No, dużo by można tutaj kombinować. I kursy tych kredytów, ich wartość, ich moc sprawcza, czy moc nabywcza w ten sposób, jest zależna, jest dynamiczna, jest zależna od tego, co się aktualnie dzieje na tym tak zwanym mikrorynku tego miasta, czyli właśnie jest oparta o aktywności ludzi, to co ludzie robią, to na co jest zapotrzebowanie na przykład, czy jeżeli ludzie sadzili mało drzewek, to jest zapotrzebowanie na sadzenie drzewek i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja sobie wyobrażam, że tego typu system, samoregulujący się system, byłby w stanie w znacznie lepszy sposób, w znacznie pewniejszy sposób zapewnić taką zdrową równowagę miastu niż najlepsze regulacje, najlepsze ustawy, najlepsze uchwały Rady Miasta, Prezydenta Miasta czy kogokolwiek innego, kto takim miastem się opiekuje jako jedna pojedyncza osoba czy jako jedna pojedyncza organ. I to jest takie rozwiązanie, w które ja głęboko wierzę, takie przykładowe rozwiązanie, w które ja głęboko wierzę. Jest to rozwiązanie, które nie za bardzo ma precedens, to nie jest małpowanie, kopiowanie jakichś rozwiązań historycznych, ale trzeba sobie zdać sprawę, że my weszliśmy w zupełnie nowe czasy, kiedy bardzo wiele tego, z czym mam do czynienia na co dzień, zupełnie nie ma odniesienia do historii. Weźmy takie proste rzeczy jak prawa autorskie, muzyka w postaci cyfrowej, bez nośnika trwałego. Jeszcze do niedawna, w sumie cały czas, mamy ten problem z koncepcją kradzieży własności intelektualnej. No jaka kradzież? No przecież ja tylko skopiowałem, nikomu nic nie zabrałem. Tamta oryginalna kopia ciągle jest, po prostu ja mam drugą. No więc przy nikomu niczego nie zabrałem. Co za kradzież? No właśnie. Więc chodzi o to, że pewne stare definicje, klasyczne definicje, które w świecie typowo fizycznym, nie cyfrowym, świetnie obowiązywały, niestety już się zużyły. Teraz jest potrzeba nowych ustaleń, jest potrzeba nowych rozwiązań, czasami bardzo, bardzo nieszablonowych, jest potrzeba zupełnie nowych pomysłów. I ja mam takie wrażenie, nie jest tylko moje wrażenie, że aktualnie rządzący, ci, którzy chociażby na przykład pełnią władzę ustawodawczą, nie mają ani pomysłów, ani wyobraźni, ani doświadczenia, ani wiedzy, żeby takie nowe rozwiązania wprowadzać, wymyślać, proponować i, że tak powiem, sprzedawać je wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że my cały czas jeszcze właśnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o na przykład organy rządowe, żyjemy w średniowieczu, w takim sensie, że to wiek jest tym cenzusem, to wiek jest tym wyznacznikiem pozycji bardzo często. Tylko i wyłącznie wspinanie się gdzieś po jakiejś hierarchii, czy to partyjnej, czy organizacyjnej, daje możliwość większego wpływu na to, co się dzieje. A już Andy Grove 20 lat temu stwierdził, że w nowych realiach, w realiach ery informatycznej, to nie ma sensu. Dlatego, że to czasami młodzi ludzie, ludzie bez doświadczenia, ale z wiedzą adekwatną do tej rzeczywistości dnia dzisiejszego, są w stanie zaproponować rozwiązania lepsze, rozwiązania bardziej adekwatne i rozwiązania bardziej skuteczne. I to jest trochę tak, że często ten młody biznes, to jest to młode IT, to jest ta tak zwana cyfrowa rewolucja, to ona wyprzedza tak naprawdę regulacje, wyprzedza tą naszą, powiedzmy, państwową rzeczywistość i pewne rzeczy na niej wymusza. I w sumie trochę o tym będzie ten dzisiejszy odcinek. Ten odcinek będzie o tym, jak bardzo potrzebujemy nowych rozwiązań i on będzie trochę o inspiracjach, które ja chciałbym Wam zasugerować, dać, no może nie podać na tacy, natomiast którymi chciałbym Was w pewnym momencie popchnąć, może właśnie w kierunku zastanawiania się nad takimi nowymi rozwiązaniami, które wniosłyby bardzo wiele do życia nas wszystkich już dziś. Dlaczego w sumie mówię o tym na tym podcaście i dlaczego mówię o tym Wam? Podejrzewam, że w dużej mierze ludziom związanym właśnie z inżynierią oprogramowania, tak jak ja. No bo prawda jest taka, że kto ma robić te nowe rozwiązania, jak nie my? No przecież nowy świat, świat cyfrowy, to jest świat, który właśnie polega przede wszystkim na oprogramowaniu. To my jesteśmy tymi rzemieślnikami XXI wieku. I tak naprawdę to w dzisiejszych czasach to te rozwiązania bardzo rzadko przyjmują postać jakichkolwiek przedmiotów fizycznych, albo te przedmioty fizyczne pełnią tutaj rolę zupełnie drugorzędną. To jest taki dodatkowy motor, żeby przestać w końcu sobie myśleć jako koderze, czy jako software developerze, którego głównym i zasadniczym problemem to jest to, czy może event sourcing, czy CQRS. Nie, to nie jest w ogóle sposób, w jaki powinniśmy myśleć. Powinniśmy myśleć sobie jako o product developerach i przestać się nakręcać albo być usatysfakcjonowanym, usatysfakcjonowaną tym, że robimy kolejny webshop, że robimy jakiś kolejny e-commerce, że stawiamy jakiegoś kolejnego CMS-a, bo w tym nie ma ani dozy kreatywności, z całym szacunkiem do osób, które to robią. Nie. Znacznie większa wartość jest w tym, jeżeli my faktycznie włożymy ten nasz potencjał intelektualny w zbudowanie rozwiązania, które rzeczywiście poprawi życie ludzi, które faktycznie coś zmieni. Dlatego ten odcinek jest skierowany dokładnie do Was. Inspiracje, o których chciałem popowiadać, nie są do końca moje, albo nie są wcale moje. Przeczytałem o nich, znowu gdzieś tam przeczytałem. Tym razem mowa o bardzo konkretnej książce, która ma tytuł Radical Markets. No i gdybym wspomniał w tytule odcinka, że chcę opowiadać o książce Radical Markets, to prawdopodobnie już by wszyscy przestali słuchać. Książka ma trochę przerażający tytuł, bo bardzo mocno wskazujący na jakieś ekonomiczne konotacje. Natomiast książka generalnie mówi o tym, co zajawiłem na samym wstępie, że w różnych wymiarach naszego życia, politycznym, społecznym, również informatycznym, cyfrowym, potrzebujemy nowych rozwiązań. I ta książka ma 5 rozdziałów, sugeruje 5 rozwiązań albo 5 grup rozwiązań skupionych wokół konkretnych tematów. Nie pakuje tych rozwiązań w brown paper bag na takiej zasadzie, że teraz już bierzcie i używacie, tylko daje pewną ideę, pewien pomysł, który jest wystarczająco rozszlifowany, żeby o nim rozmawiać, ale niewystarczająco doprecyzowany, żeby faktycznie od tak go wdrożyć. Natomiast moim zdaniem te pomysły są wystarczająco ciekawe, żeby faktycznie się nad nimi pochylić, wziąć je na warsztat i zastanowić się, co my jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. Spokojna głowa, bynajmniej nie mam na celu spoilować Wam zawartości książki, więc po konkretną zawartość i wszystkie szczegóły będziecie sobie musieli sięgnąć do papieru. Ja chciałem tylko pokrótce opisać, czego dotyczą pomysły, żeby Was trochę jeszcze zachęcić do tej lektury. Także może być trochę niedosytu po odsłuchaniu tego odcinka i bardzo dobrze. Pierwszy pomysł, który pojawia się pod akronimem COAST, dotyczy własności indywidualnej i tego, jak własność indywidualna przypomina monopol. Tak, dobrze słyszeliście? Brzmi radykalnie jak jakiś, powiedzmy, ekstremalny socjalizm. To co? Powinniśmy się teraz dzielić wszystkim? Nie, nie do końca wcale o to chodzi. Autorzy przywołują tu kilka bardzo fajnych przykładów z przeszłości, kiedy na przykład za czasów rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii ogólnie ziemia należała do bardzo niewielkiej grupy ludzi, szlachty, po prostu ze względów historycznych, która to grupa ludzi wcale bynajmniej nie miała wielkich motywacji do tego, żeby inwestować w innowacje. Im żyło się akurat bardzo dobrze, bo byli uprzywilejowani historycznie. Ci, którzy byli zdesperowani, nie mieli za to ani pieniędzy, ani nie mieli ziemi. W związku z tym nie mieli również środków do tego, żeby taką innowację przeprowadzić. Dotyczyło to nie tylko i wyłącznie Wielkiej Brytanii, akurat tego typu przykłady historyczne dotyczyły wielu innych okresów historycznych i miejsc geograficznych. Natomiast tu wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o historię. Weźmy czasy dzisiejsze, jeżeli na przykład rząd chce zbudować autostradę. Kwestia wykupu działek, działki, która być może od 120 lat jest w własności jakiejś rodziny i totalnie nikt nie ma pomysłu na tym, co z nią zrobić, co tam zbudować, do czego ją wykorzystać. Po prostu sobie to leży z odłogiem i nie przynosi żadnej wartości. I teraz tę wartość mogłoby przynosić, ale ten ktoś dowiaduje się, że w tym momencie jest plan postawienia autostrady albo nie, wybudowania Hyperloopa, czegokolwiek innego, co potencjalnie taką wartość mogłoby dodać i w związku z tym wartość rośnie razy 10, razy 20, razy 100, razy 200. A potencjalnie, jeżeli takich działek jest 999, to na przykład ta 999 w sytuacji, kiedy poprzednie zostały już wykupione, no to jej wartość to już może naprawdę skoczyć razy 100 tysięcy. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś rzeczywiście tego Hyperloopa czy tą autostradę chce zbudować i już ma wszystkie pozostałe działki wykupione, to chyba naprawdę jest już mocno zdeterminowany, no bo bez tej pojedynczej, ostatniej działki, no to ogólnie nie jest w stanie zrealizować tej inwestycji, prawda? Więc to jest jakiś jeden przykład. Jak do tego autorzy książki proponują podejść? Co w związku z tym należy wszystko znacjonalizować? Tak i nie. Otóż idea jest taka, żeby za wszystkie wartości, wszystkie dobra, które mamy, może wszystkie to jest nadużyć, ale generalnie dobra, które mamy, stały się przedmiotem nieustającej licytacji. Czyli dla każdego dobra, aby sam właściciel, aktualny właściciel określił jego wartość właśnie dla tego właściciela, czyli na przykład mój dom, czy tam moja posiadłość jest dla mnie warta 100 tysięcy, to jest cena taką, którą ja sam ustalam. I teraz wiążą się z tym dwie konsekwencje. Pierwsza jest taka, że ja od tej mojej zadeklarowanej wartości płacę podatek, to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że ja za tę zadeklarowaną wartość jestem zobligowany sprzedać tę moją własność, jeżeli pojawi się kupiec. I teraz tego typu mechanizm, on może brzmieć bardzo kontrowersyjnie i bardzo brutalnie, natomiast rzeczywiście jest to mechanizm, który jest jeszcze bardziej wolnorynkowy niż aktualny wolny rynek. W pewnym sensie pieniądz w nim jest no, jeszcze bardziej rządzi światem i to w sposób taki bardzo bezkompromisowy, w sposób bardzo, powiedziałbym, brutalny, jak już zadeklarujemy tą cenę, to po prostu ta cena jest obowiązująca. Natomiast to jest taki pomysł, który bardzo mi przypomina tak everything as a service i przypomina mi trochę nowoczesne podejście do życia, gdzie już ludzie przestaje, tak jak jeszcze 20 lat temu, chomikować tą swoją własność i traktować własność, która jest kosztem i obciążeniem jako inwestycję, tylko faktycznie myślą na temat swojego życia, na temat inwestycji, na temat mieszkania, na temat swojego najbliższego otoczenia, jako czegoś, z czego korzystają i za co równie dobrze mogą płacić pay as you go, a nie muszą tego wszystkiego posiadać na własność. I to mi się bardzo dobrze w tę całą rewolucję wpisuje. Pomysł uważam za ciekawy, być może niekoniecznie aż w tak uproszczonej formie, w jakiej zostało napisane w książce, natomiast zdecydowanie warto się nad nim pochylić. Im dalej, tym ciekawiej. Następny pomysł, QV, tak zwane głosowanie kwadratowe albo demokracja kwadratowa, dotyczy sposobu podejmowania decyzji w społeczeństwie demokratycznym. Otóż aktualna demokracja jest do dupy. W sensie takim, zresztą bardzo wiele przykładów tego można znaleźć. W książce akurat bardzo fajnie autorzy opisują na przykład, dlaczego Trump został prezydentem. Mimo tego, że generalnie jego poparcie w narodzie amerykańskim wcale nie było duże. Autorzy cofają się jeszcze dalej i zastanawiają się, dlaczego partia nazistowska zdobyła w 1933 władzę w Niemczech. podczas gdy również wbrew pozorom jej ogólne poparcie w narodzie niemieckim, mimo tego, że było i to było całkiem spore, ale bynajmniej nie było przeważające. Więc jak to jest możliwe, że to się wydarzyło? Generalnie autorzy rozważają parę jeszcze różnych innych przypadków i po prostu pokazują, że aktualna demokracja w takiej formie, w takiej jakiej jest teraz, zwłaszcza takie klasyczne głosowania, one się nie sprawdzają i proponują inną formułę. Otóż taką formułę, w której, no i tutaj trzeba powiedzieć o kilku cechach. Po pierwsze, możemy wydać więcej niż jeden głos. My tych głosów nie kupujemy, ale je akumulujemy, czyli głosujemy na to, co chcemy, a jeżeli na coś nie chcemy głosować, to głosy możemy zbierać na przyszłość, czyli oszczędzać je. Czyli w ten sposób głosujemy tylko na to, na czym nam zależy. Nie głosujemy pomiędzy dwoma wariantami, tylko na przykład, jeżeli jest X kandydatów, to nie ma prawyborów, wyborów wcześniejszych, wyborów między partiami itd., itd., jak to jest w Stanach, tylko głosujemy od razu na wszystkich. Możemy głosować pozytywnie i negatywnie. I tam, gdzie nam na czymś zależy, możemy wydać tych więcej tych kredytów na głosy, które żeśmy sobie zakumulowali. Natomiast to jest tak, że wydając X do kwadratu kredytów, oddajemy X głosów, czy to na za, czy to przeciw, bo to już też zależy od nas. I to jest bardzo ciekawy mechanizm, który ma bardzo wiele plusów, ma też potencjalnie parę minusów, ale przede wszystkim mnie bardzo podoba się pomysł na to, że faktycznie głosujemy na to, na czym nam zależy. Że są takie głosowania, które nas w jakimś sensie nie interesują, które nie są dla nas kluczowe, to po prostu te punkty zbieramy. Oczywiście sam system zbierania tych punktów i w jakimś sensie porównywania, która decyzja jest ważniejsza, a która nie, też pewnie byłby kontrowersyjny temat, ale bardzo na przykład też podoba mi się pomysł właśnie tego, że jeżeli już na czymś mi zależy, to mogę oddać więcej niż jeden głos. I wprawdzie no, taki system kwadratowy, czyli że ja oddaję X do potęgi drugiej kredytów, a dostaje tylko X głosów, no on w jakimś stopniu ekstremalne głosy, takie głosy ludzi ekstremalnie zaangażowanych wypłaszcza. Natomiast to też wydaje mi się całkiem zgodne z jakimś takim zdrowym rozsądkiem, przynajmniej moim. Kolejny ciekawy pomysł. Aczkolwiek akurat z tym się jakoś nie do końca zgadzam, albo nie do końca wierzę w jego sukces, to jest pomysł na, no może szumnie powiem, poradzenie sobie z problemem emigrantów i ogólnie z problemem właśnie migracji uchodźców w skali globalnej. I ten pomysł, nazwany akurat VIP, dotyczy w dużym uproszczeniu indywidualnego sponsorowania wiz. Czyli tak naprawdę, jeżeli jakiś kraj ma potrzebę z jednej strony pozyskania dodatkowej siły roboczej z kraju, który taką dodatkową siłą roboczą dysponuje, to w tym momencie nie jest to kwestia niekontrolowanych ruchów migracyjnych, nie jest to kwestia tego, czy jakiś rząd zorganizuje, czy ile jakiś rząd na przykład pozwoli przyjąć ludzi, tylko jest to kwestia tego, że dana osoba, kto takiej pomocy potrzebuje, na przykład, tylko osoba indywidualna, wtedy ona bezpośrednio deklaruje, że weźmie sobie na jakiś kontrakt taką pojedynczą osobę z innego kraju. Ona w tym momencie odpowiada za taką osobę sprowadzoną, wiąże się z nią pewnym kontraktem, kontraktem terminowym, kontraktem dobrowolnym dla obu stron. I powiem szczerze, okay, pewnie diabeł tkwi w szczegółach i autorzy rozpisują się na ten temat znacznie dłużej. Ja dosyć średnio w to wierzę. Nie tylko ze względu na potencjalną skalę ruchu, nie tylko ze względu na to, że na chwilę obecną ten problem nie udało się go opanować w sensie operacyjnym, czyli po prostu te migracje są na tyle duże, to dotyczy tak dużych populacji ludzi, że ta złudzenie się, że uda się na tym zapanować w taki zorganizowany sposób, ja nie widzę żadnego pokrycia, żeby to się stało jakoś bardzo, bardzo wiarygodne. Natomiast no, pomysł również w pewnym sensie jest ciekawy. Poza tym to jest taki pomysł, który jest intrygujący od strony czysto ludzkiej, że w tym momencie jakaś konkretna osoba i Ksiński bierze na siebie w pewnym sensie odpowiedzialność za właśnie takiego imigranta i będąc w takiej bezpośredniej relacji z taką osobą sprowadzoną, jest znacznie większe szanse rzeczywiście na jakąś asymilację i na jakąś współegzystencję kulturową. To już nie jest model, w którym my budujemy obozy, w którym budujemy getta, w którym oddzielamy się jakimiś wielkimi murami, tylko to jest rzeczywiście model, w którym no, jest jakaś szansa faktycznie na trochę większą globalizację, czy to się komuś podoba, czy nie, tego świata, w którym żyjemy. Więc chociażby pod tym względem jest to pomysł ciekawy. Natomiast powiem szczerze, no nie do końca akurat wierzę w realizm autorów, którzy zaproponowali takie rozwiązanie. Ostatnie dwa pomysły są chyba trochę mniej kontrowersyjne i bardzo ciekawe. Pomysł numer 4 dotyczy regulacji antytrustowych. I generalnie wychodzi od tego, że w chwili obecnej, patrząc na duże firmy technologiczne, które odniosły na przykład duży sukces i są aktualnie w czołówce najbardziej wartościowych firm na świecie, to patrząc na ich strukturę właścicielską, czy kto faktycznie posiada udziały w tych firmach, to bardzo często okazuje się, że X firm teoretycznie ze sobą konkurujących, to ich pięciu największych udziałowców to są dokładnie te same podmioty. Co w praktyce oznacza, że jeżeli właściciele są ci sami, ja nie mówię, że to jest jeden właściciel, tylko powiedzmy na przykład po 5%, ale mają dokładnie takie same firmy, no to przepraszam, kto przy zdrowych zmysłach sądzi, że jest to jakakolwiek zachęta do jakiejś sensownej konkurencji? Kto sądzi, że jest to układ, który w jakimkolwiek stopniu sprzyjałby odbiorcy tych usług, czyli takiemu klientowi końcowemu? No nie. Więc w związku z tym autorzy książki proponują, żeby wprowadzić regulację polegającą na tym, że jakiś inwestor, no już bez względu na to, co za inwestor, to nie musi być jakiś VC, inwestor po prostu mógłby powyżej pewnej puli udziałów, no, oni chyba akurat wymieniają 1%, zainwestować w danej branży tylko i wyłącznie w jedno przedsiębiorstwo. No i tu wiadomo, dyabeł tkwi w szczegółach. Można sobie powiedzieć, że ale nowoczesne branże to jest kwestia bardzo dyskusyjna. Czasami nie wiadomo, czy to jest jedną branżą, czy wieloma, jak traktować firmy, które jadą, że tak powiem, dosyć szeroko i tak naprawdę działają w wielu branżach itd. itp. Czy nie da się tego ominąć, na przykład właśnie poprzez to, że inwestor będzie miał jakieś swoje spółki córki, które inwestują w różnych kierunkach. Okej, no. Sam ogólnie pomysł wydaje się mało kontrowersyjny i bardzo, bardzo szczytny i faktycznie mocno sprzyjający konkurencji, ale takiej konkurencji zdrowej dla rynku. Natomiast oczywiście wiadomo, że lobbying potencjalnie będzie bardzo duży i opór przed wprowadzeniem tego typu rozwiązania byłby bardzo duży. To akurat nie ma się co łudzić. Ostatni pomysł, pomysł numer 5, strasznie mi się podoba. Nie podoba mi się jego nazwa, bo jego nazwa to jest Data as Labor. Nie podoba mi się to, że akurat w jego opisie jest strasznie mało konkretów, ale on mi się bardzo mocno spina z rozwiązaniem, które chyba jakoś w zeszłym roku było dosyć szeroko komentowane. To było rozwiązanie Tima Berners-Lee, czyli ojca światowej pajęczyny WWW, który zaproponował rozwiązanie, które bodajże nazywało się Solid. To było rozwiązanie, któremu matkowała jego firma, czy instytut, czy nie, czy jest komercyjne, czy nie, Inrupt. I to jest rozwiązanie, które czasami określa się mianem Web 3.0, czy nawet Web 4.0, bo już w tej numeracji można się pogubić. Generalnie cała idea polega na tym, że czemu ktoś ma zarabiać jakieś Facebooki i Google tego świata tak naprawdę na Twoich danych? Bo oni zarabiają de facto na Twoich danych, które Ty im w swojej naiwności udzielasz generalnie za darmo, jeszcze im wyklikujesz 15 tysięcy różnych konsentów przy okazji. Czemu oni mają na tym zarabiać? Czy nie należy przypadkiem tego odwrócić, że oni powinni Ci za to płacić? Jeżeli w tym momencie oni wykorzystują Twoje dane do tego, żeby faktycznie robić pieniądze, no to chyba to byłby bardziej zdrowe podejście. Więc akurat, tak jak powiedziałem wcześniej, Tim Berners-Lee idzie dalej, czyli on proponuje nowy format sieci, w którym tak naprawdę usługodawcy w sieci nie zbierają danych, nie przechowują danych, oni tylko udostępniają usługi, które dane transformują. A dane są trzymane, no, nie lokalnie u siebie, nie trzymasz ich lokalnie u siebie, tylko tak naprawdę na jakiejś metaplatformie właśnie Solid, która jest niczym innym, tylko taką metahurtownią danych. Jest takim rozproszonym globalnym portfelem danych. Niekomercyjnym, nie dochodowym, powiedzmy. Nie ma na celu zarabianie na sobie, a już zwłaszcza zarabianie na jakiejś analizie, albo na targetowaniu, czy na reklamach. On jest tylko i wyłącznie nośnikiem tych danych. I powiem szczerze, widzę, że ten aktualny układ tego, jak wygląda światowa pajęczyna, jak wygląda sieć, jak wygląda działalność firm takich jak Facebook i Google, to jest faktycznie taki układ, który no, gdzieś jakieś przełamanie musi nastąpić. W sensie takim, że dajemy aktualnie odbierać sobie naszą prywatność i jeszcze na tym komuś zarobić. I na chwilę obecną świadomość ludzi coraz bardziej rośnie, że jest to de facto w dłuższym wymiarze czasowym, a nawet w średnim wymiarze czasowym dla nas po prostu niekorzystne. W związku z tym to przełamanie niewątpliwie nastąpi. Czy ono faktycznie nastąpi w postaci jakiegoś takiego jednego ostrego ruchu na zasadzie wprowadzenia innego rozwiązania? No, nie wiem, to jest bardzo ciężko spekulować. Natomiast taki pomysł radykalnego odwrócenia szachownicy, czyli właśnie od tej pory to wy nam płacicie za nasze dane, a nie my wam dajemy dane, na których wy zarabiacie, to jest pomysł akurat przynajmniej według mnie bardzo, bardzo ciekawy i rzeczywiście godny uwagi. Już najwyższa pora na jakieś podsumowanie. To, co ja chciałbym krótko powiedzieć, to przede wszystkim to wcale nie jest tak, że ja się fokusuję na którekolwiek rozwiązanie z tej książki. One brzmią ciekawie, ale traktuję je jako inspirację, a nie jako zbiór recept, czy tam zbiór przepisów, które są teraz do bezpośredniego zaaplikowania. To jest bardziej taki eye-opener na zasadzie przestaniemy myśleć rozwiązaniami, które przekazały nam przyszłe pokolenia i traktować tych rozwiązań jako listy zamkniętej. Przestańmy klasyfikować rzeczywistości w tym prostym podziale, na przykład na lewicę i prawicę, socjalistów, narodowców itd. itp. Podejdźmy do rzeczywistości nie na zasadzie przekonań i wierzeń, ale na zasadzie technokratycznej, konkretnych, twardych faktów. Starajmy się myśleć nie wdrażając doktryny, ale odnosząc się do rzeczywistych problemów i adresując rzeczywiste problemy. I dajmy się zainspirować. To jest chyba w tym wszystkim najciekawsze, że skoro udało się wypracować i wdrożyć takie fajne rozwiązania, jak na przykład wirtualna waluta, która nie jest walutą żadnego konkretnego kraju, która nie istnieje w formie fizycznej, która jest czymś bytem zupełnie abstrakcyjnym, to da się zrobić wszystko. Do tego Was zachęcam. Bardzo mocno zachęcam do przeczytania tej książki przede wszystkim i do tego, żeby trochę pomarzyć, żeby trochę się pozastanawiać, żeby trochę sięgnąć do swoich jakichś własnych problemów zidentyfikowanych przez siebie i zastanowienia się, może ja znam, może ja kojarzę, może przychodzą mi do głowy jakieś rozwiązania, które można było faktycznie zaaplikować do tych konkretnych problemów. Jestem, szczerze mówiąc, strasznie ciekawy Waszych wrażeń, komentarzy i przemyśleń na podstawie tej książki, jeżeli ją przeczytacie. Czy rzeczywiście również na Was zrobię takie wrażenie, jak zrobiła na mnie? Więc bardzo fajnie byłoby o tym posłuchać i za wszelkie komentarze, uwagi w tym temacie będę bardzo, bardzo wdzięczny. Póki co już kończę. Bardzo dzięki za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach No Kill Switch.